Ale co się stało, że się właśnie tak zmieniło to podejście do tej historii, że to młode pokolenie w tej chwili już inaczej podchodzi do tych prywatek w latach 70.
Myślę, że ta tożsamość współczesna jest już na tyle rozmyta i
nudna.
Może nie nudna, bo mamy cały szereg tak naprawdę atrakcyjnych alternatyw, zwłaszcza młodzi ludzie z tego korzystają, ale cały czas brakuje jakby takich stałych punktów odniesienia dla młodych ludzi, którzy dojrzewają i w którymś momencie zaczynają czuć potrzebę pewnego odniesienia się konkretnego do konkretnych sytuacji, do konkretnych miejsc, do konkretnych wydarzeń historycznych. Dlatego zaczynają właśnie z takiego, moim zdaniem, kryzysowego przeżycia sięgać po rzeczy, które okazują się, one zostają przewartościowane przez współczesną kulturę i niekoniecznie funkcjonują na tej zasadzie, na jakiej funkcjonowały przez lata poprzednie, tylko są na nowo odkrywane i zupełnie inne rzeczy zaczynają zwracać naszą uwagę w konkretnych wydarzeniach historycznych. I teraz myślę, że tego typu działania społeczno-artystyczne mogą dawać okazję do tego, aby ta wielogłosowość, jaka ma miejsce w takich procesach, tworzyła pewien obraz przeszłości, który jest na tyle otwarty interpretacyjnie, że młodzi ludzie mogą odnajdować swoje, może nie konkretne odpowiedzi, ale właśnie jakieś poruszane są problemy, które są dla nich aktualne.
Ja ostatnio doświadczyłam, grupka studentów organizowała sobie taką prywatkę, no i zadanie było takie, że mają się ubrać tak jak w latach 80. Szczęście miały dziewczyny, których mamy zachowały ciuchy z tamtych czasów, no to zrobiły furorę, a ci, którzy nie mieli tego szczęścia, nie mogli stworzyć, wykreować siebie na te lata 80., oczywiście nie odwzorowywali tego, co było w latach 80., to było już przetworzone, czyli troszeczkę tak szafy dostarczyły materii, a oni twórczo to przetworzyli. Na tym to dzisiaj to polega, że wy też tak zbieracie tą materię, czyli te wspomnienia, czy jakieś zdjęcia, czy nawet konkretne przedmioty, a potem to przetwarzacie na nowo?
Trochę tak. No, na przykład za pomocą właśnie tych nowych mediów, żeby też dotrzeć do młodszego pokolenia w Ursusie chociażby. W zeszłym roku zrealizowaliśmy, udało nam się zrobić aplikację mobilną, która jest dostępna dla każdego i każdy na własną rękę mając, no tylko tu są niestety te wymogi technologiczne, czyli musi to być smartfon bądź tablet z dostępem do internetu. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to jest też ograniczenie, ale do tej pory wszystkie działania były skierowane głównie dla seniorów, do seniorów, im poświęcone i do nich też dostosowane, więc tutaj no, liczyliśmy się z tym, że będzie to może nie w tę stronę, ale też właśnie do młodszych. I istnieje taki spacer z rzeczywistością rozszerzoną, to znaczy są markery z 10 punktów na terenie byłych zakładów przemysłu ciągnikowego, i każdy może przejść tę trasę właśnie z telefonem, tabletem, słuchawkami. Osobami, które oprowadzają, są byli pracownicy, którzy się pojawiają. Tam jest też taka duża baza, którą można potem pogłębiać w internecie. Kroniki filmowe, tak jak pani mówiła, to czego nie widać tam, czy loty dronem nad zakładami. Też trochę tak, żeby młodzież się poczuła jak w grze komputerowej, że unosi się, ale też widzi coś, czego zwykłe przechodzień nie może zobaczyć. Czy właśnie mogą wysłuchać tych wspomnień, które nie są dostępne w internecie. Znaczy, tu jest też takie oczko trochę, albo haczyk polega na tym, że oni muszą wyjść z domu. Znaczy, że to nie jest tylko technologia, którą mogą z pozycji komputera wygodnie siedząc na kanapie, tylko muszą fizycznie przyjechać do Ursusa i uruchomić tę opcję dopiero w Ursusie.
Czyli takie muzeum wirtualne trochę.
Tak. Mhm.
Czy coś z tego wyciągniemy tutaj dla nas? Z tego pomysłu?
Oczywiście. My też planujemy jako inkubator działania nie tak aż spektakularne jak Jaśmina, natomiast my zaczynamy tak jak i ty od spacerów,
świetnie,
audio.
To jest fantastyczne.
Mamy nadzieję, że to się uda też, nie chcę za dużo mówić, bo to jest na razie w takiej fazie bardzo
ale może pojawią się ludzie, którzy was wesprą wiedzą i pamiątkami, to może warto taką informację
tak,
przekazać.
Na tym mam nadzieję, że uda nam się z tym ruszyć w wakacje, chcemy zbierać opowieści właśnie też o takim, mnie bardzo fascynuje miasto jako tkanka, która się zmienia i która wpływa na to, jak ludzie, czego ludzie oczekują od życia. To, o to mi też chodziło, kiedy mówiłam o tych wspomnieniach, że mnie najbardziej w wspomnieniach interesują te tęsknoty.
No właśnie, tam, gdzie mój dom stoi, to podobno była cukiernia ze wspaniałymi ciastkami. Cukierni nie ma, jest inny dom.
No właśnie, i jest mnóstwo takich miejsc, na przykład, nie wiem, ten taki lament za kawiarnią, duet na deptaku Bogosława obecnym, który już chyba nie ma, jeżeli dobrze kojarzę. Ludzie wspominają takie rzeczy,
bo
które
tam
nigdy
były randki, miłości.
Właśnie o to chodzi, że to nie chodzi o te pączki, o te ciastka, nie? Tylko chodzi o tą pierwszą miłość, o tą pierwszą rękę złapaną pod stołem, tak żeby nikt nie widział. I nas to najbardziej kręci, więc chcemy zbierać wspomnienia o życiu codziennym, o tym, gdzie były najlepsze papierówki, gdzie się chodziło na przykład podrywać dziewczyny, bo nie wiem, też to już takie dawne wspomnienie ze Szczecina, mianowicie na Świętego Ducha. Była kiedyś szwalnia i ponoć w tej szwalni pracowały najpiękniejsze dziewczyny w Szczecinie i bodajże o 17 się skończyła zmiana, już nie pamiętam, teraz mogę trochę skłamać, ale załóżmy, że o 17 i tam się ustawiały kolejki mężczyzn z kwiatami, którzy szukali żony na przykład pod tą szwalnią i o tym się nie pamięta, a to są tak...
Znaczy niektórzy pamiętają.
Niektórzy pamiętają, a chcemy, żeby pamiętali wszyscy, ponieważ wydaje mi się, ale to jest poparte takim organicznym przeczuciem po prostu, że też a propos młodych ludzi, to poszukiwanie takich korzeni, tego poczucia, to o czym ty też, Natalka, wspomniałaś, tego, że świat się nie zmienia mimo wszystko, że to, co jest najważniejsze, czyli te emocje, uczucia i potrzeba bycia z drugim człowiekiem jest stała. I dzięki temu, że słuchamy tych wspomnień i one się pokrywają z tym, co czujemy, mam utwierdzenie w tym. I to na tym nam też zależy, więc będziemy zbierać wspomnienia, będziemy je nagrywać i będziemy się starali stworzyć taki spacer po mieście, którego nie ma. Opowieści będą dotyczyć miejsc, których nie możemy zobaczyć. Mam nadzieję, że w pewnym momencie uda nam się zrobić właśnie spacer w rzeczywistości rozszerzonej, ale to już w dalszej perspektywie. Na razie głosy.
Oczywiście musicie pamiętać o mnie.
Absolutnie.
Z mikrofonem rozumiem. Też mogę wędrować po mieście.
Jeśli chodzi o spacery, to ja tutaj jeszcze wspomnę o akcjach Weroniki Fibich i przeprowadzka na Niebuszewie. Związana była z takim właśnie spacerem po kilku miejscach, które wyłoniły się ze wspomnień byłych mieszkańców żydowskich i tych obecnych, którzy tutaj zostali Polaków. Ta konwencja akcji jakby wiązała się właśnie z przejściem przez różne miejsca, ale też z doświadczeniem tego, co ci ludzie właśnie w konkretnym czasie doświadczali, czyli jakieś konieczności wymuszonych przeprowadzek, pakowania się, bo ci, którzy uczestniczyli w akcji, pakowali kartony z kartonami przez miasto, się przemieszczali, więc oni jakąś tam namiastkę tego też odczuwali. No i druga akcja, recykling na Łasztowni, która zaczęła się od warsztatów z pracownikami portu i później pracownicy jako aktorzy występowali w tej akcji i też swoje wspomnienia udostępnili Weronice. I jeszcze wracając do tej przeprowadzki, właśnie czasami piękne rzeczy zupełnie tak spontanicznie gdzieś tam się objawiają. Dwie rzeczy jakby tutaj w tym momencie mi się przypomniały. Pierwsza to, że wszyscy ci mieszkańcy, z którymi Weronika rozmawiała, mają zdjęcia rodzinne najczęściej na mostku nad Rusałką. Prawie że identycznie ustawione i to jakby też jedną ze stacji zdominowało. Właśnie w mieszkaniu na Słowackiego na szybie przyklejone były takie jakby zdjęcia postaci i one odbijały się jakby na tle tego mostku. I jeszcze jedna taka bardzo ciekawa historia w trakcie przygotowań do przeprowadzki się wydarzyła, kiedy Weronika rozmawiała z jedną z żydowskich mieszkanek, która już w Szczecinie nie mieszka, wyjechała w latach 60. Wyszukiwała tam u niej różne zdjęcia i trafiła na jedno, któremu jakoś tak bliżej zaczęła się przyglądać i stwierdziła, że zna balkon, na którym to zdjęcie zostało wykonane i okazało się, że ona ma takie samo, bo po iluś tam latach, kiedy ta pani się wyprowadziła, Weronika z rodzicami tam mieszkała, dokładnie w tym samym mieszkaniu, czyli jakby ta historia też tak,
to jest tak
koło
zwany
zatoczyła.
Genius lotcji.
Tak, i gdyby, wiadomo, że właśnie w takiej w ramach takiej historycznej pamięci, to by nie wyszło. Natomiast tutaj takie właśnie historie gdzieś tam się łączą i no też możemy to miasto, w ogóle miasto, miejsca w mieście postrzegać jako taki palimpsest, gdzie właśnie się nakładają te wszystkie przeżycia, doświadczenia, czyli miejsca to nie tylko rzeczy materialne, ale właśnie wpisane jest wszystko to, co niematerialne, te wspomnienia.
Ja myślę, że tutaj ogromna rola właśnie artystów, którzy potrafią pracować, może źle to określiłam, pracować, bo to znowu do tej animacji trochę nawiązuje, ale którzy potrafią przyciągnąć mieszkańców w określoną przestrzeń i trochę zmusić ich do myślenia, do wspominania, do odnoszenia się do tego, co ten artysta proponuje. I przy okazji można właśnie wyłapywać te okruchy historii, takich zwykłych, ludzkich, wyciągać tę pamięć lokalną. Ja sobie już tak wyobrażam właśnie takie spacery po Szczecinie, gdzie ci młodsi mieszkańcy, znający już te historie, będą mogli turystów, tych ludzi, którzy są zainteresowani historią, a może własne dzieci, będą oprowadzali, będą opowiadali o tym mieście, które jest bliskie kilku pokoleniom Polaków. Już nie Niemców.
Nawet. Ale to się już dzieje. Ja byłam też świadkiem sytuacji, kiedy chłopiec, niestety oceniłam po wyglądzie i nie spodziewałabym się, opowiadał swoim kolegom, którzy również nie wyglądali na fanów historii, że a tutaj wiecie, że była synagoga, ale ją spalili. I jeżeli takie historie już trafiają do takiego szerokiego grona, to znaczy, że ten temat jest coraz bardziej gdzieś tam przemyka przez różne dziury i dociera do naprawdę wszystkich warstw, wszystkich grup społecznych. I to jest świetne. Natomiast jeszcze a propos tego, co pani mówiła, mnie na przykład bardzo też ciekawi, jak tutaj dziewczyny, bo Natalia działała w Platerówce jako mieszkanka tego miejsca. Byłaś jedną ze swoich. Natomiast Jaśmina pojawiła się w Ursusie trochę z zewnątrz. I to też, jak mówiąc o animacji, miałam też w takim znaczeniu, że są, tak jak mówisz, ludzie, którzy są po prostu ludźmi i mają predyspozycję do tego, żeby działać, się pojawiają i jest im łatwiej, bo już mają taką pewną konstrukcję. Ci, którzy nie mają, muszą się tego nauczyć. Wydaje mi się, że mogą się tego nauczyć, że właściwie tak, nie wiem, większość ludzi jest w stanie się tego nauczyć. Ale czy jest łatwiej, kiedy się mieszka w tym miejscu? Mi się wydaje, że tak, ale może znowu to jest moja tylko
wyobrażenie.
Tak, bardzo się cieszę, że mówimy o tym i ja w pełni się zgadzam z tym, co powiedziała Jaśmina. Nie ma takiego przygotowania, które byłoby na tyle wszechstronne, żeby odpowiadać tak naprawdę na tu i teraz, na konkretne miejsce, na konkretnych ludzi. I też u mnie było to zupełnie jakby niezaplanowane działanie. Ja nie przeprowadzałam się na ulicę Emilii Plater w Szczecinie z pomysłem, że ja tam stworzę Platerówkę wspólnie z mieszkańcami. To są rzeczy, które wychodzą bardzo spontanicznie, które bazują właśnie na potrzebach, na pewnych deficytach, których doświadczamy na co dzień i powstają też w pewnej kontrze właśnie do mainstreamu, do kultury, jaką jesteśmy przyzwyczajeni, z jaką jesteśmy przyzwyczajeni obcować w instytucjach. Także to jest
ale
też
słuchaj,
w kontrze do instytucji.
Ale słuchaj, Natalia, ale gdybyś nie była takim radarem, który odbiera te prądy, które tam gdzieś przepływały, to byś nie zrealizowała tej akcji.
Absolutnie, to jest prawda, więc to jest też materia, w której poruszam się dzięki swoim doświadczeniom. Gdybym nie miała konkretnych doświadczeń poprzedzających powrót do Polski i potem kolejnych doświadczeń tutaj po powrocie, jeżeli chodzi o środowisko sztuki współczesnej, Platerówka absolutnie nie istniałaby. Także są to bodźce, które powodują, że podejmujemy się absolutnie szaleńczych działań i na tym to polega. Także myślę, że artysta jest osobą, która po prostu działa na granicy pewnych dziedzin i dzięki temu niepowiązaniu z jedną, czy z drugą, czy z trzecią kategorią jest na tyle elastyczny, że podejmuje właśnie inicjatywę, która w instytucjach, czyli w miejscu, w którym jest określony program, jest określona grupa ludzi, która decyduje o programie, o potrzebach, czyli oni tym programem starają się odpowiedzieć na potrzeby przynajmniej uważam, że tak jest w ideale funkcjonowania instytucji i tak się coraz częściej w instytucjach dzieje, no to my jesteśmy jednak wolni od tego, kierując się naszą intuicją, naszym pragnieniem stworzenia czegoś w konkretnej sytuacji, mamy możliwość realizowania tych szaleńczych pomysłów.
Myślę, że Natalia poruszyła niezwykle ważną kwestię właśnie tych instytucji i tu w 100% w ogóle z tym wszystkim, co powiedziała, się zgadzam. I na przykład moje działania w Ursusie nie miałyby absolutnie żadnej szansy powodzenia. Znaczy ja współpracuję ze Stowarzyszeniem Brzozowskiego, z moimi przyjaciółmi i dotacje na projekty to są dotacje, które dostaje stowarzyszenie. Czyli też ja dostałam stypendium ministra, ale o kolejne stypendium mogę wnioskować za 3 lata. Czyli przez 3 lata właściwie nie mam żadnej możliwości. Także tutaj instytucje kultury też nie do końca, no nie wszystkie może, są zainteresowane takimi działaniami, bo nie widzą, jeszcze właśnie nie widzą, gdzie tu jest sztuka, gdzie animacja, co to właściwie jest za dziwny twór. Niby takie hasła tej interdyscyplinarności, właśnie sztuki w przestrzeni publicznej,
która wychodzi z muzeum.
Specific, tak. To one są rzucane i są bardzo popularne. Natomiast jeżeli przychodzi do takiej zwykłej codzienności, zmierzenia się z tym, okej, to zaangażujcie się tu, tak? No Ursus też jest jakąś taką czarną dziurą. Mimo, że to jest dzielnica Warszawy, 15 minut SKM-ką z Powiśla, czy spod Pałacu Kultury 10 minut, to niewiele osób tam dociera. Naprawdę. Niewiele
to taka trochę więź w mieście.
Tak. Tak. I gdzie jest ten Ursus? O Jezu, żeby tam dojechać. I właśnie z tych instytucji kultury, no to też już jest wyprawa.
Właśnie z punktu widzenia odbiorcy to jest też ważny temat, bo instytucje kultury narzucają pewną konwencję i one są elitarne. I tam trzeba wejść. Ludzie się boją. Ten język jest hermetyczny, zamknięty, niezrozumiały. No trzeba mieć jakieś kompetencje kulturowe, żeby zrozumieć. I to odstrasza. Natomiast tutaj ta sztuka wychodzi do ludzi. Mówi się innym językiem. Angażuje się tych ludzi do współpracy. Natalii udało się mieszkańców namówić do tego, żeby sami coś stworzyli. Tak? Czyli jakby ona im pokazała, że ta sztuka jest
mogą być
dla
twórcami,
nich, że oni tak. też mogą być twórcami i że oni mogą ją zrozumieć, tak? Bo to jest kwestia też języka.
To jest taka boisowska po prostu rzeźba społeczna, czyli to że każdy może być artystą, no, że nie przychodzi się, właśnie to, co absolutnie się z Natalią zgadzam w 100%, to, że właśnie pewne doświadczenia też nas tak kształtują, a nie inaczej, że wyczuwamy. Według mnie po prostu osoby, które...
No wy jesteście po prostu radarami, no to tak, że ja to określam.
Które się nie nadają.
Taki medium.
Tak. Znaczy, wydaje mi się, że to jest proste, no, że nie można snobować się na artystę przestrzeni publicznej, to jest taki straszny frazes, okropny, bo to jest zupełnie, co też powiedziałaś, to jest zupełnie inna rzecz, to też nie ma takiego bezpieczeństwa galeryjnego, tak, że wieszamy prace, one wiszą na ścianach, nikt ich nie zamarzy, nikt ich nie zdejmie, nikt ich nie, nic z nim nie zrobi, tylko tu wychodzimy do tych ludzi, pracujemy z nimi, a oni mogą nam powiedzieć w ogóle,
spadajcie.
Wynocha, co was to obchodzi w ogóle?
Co to w ogóle jest?
Często nie, te działania
nie jest tutaj i dlaczego to tak wygląda, zróbmy inaczej, oni przecież na początku działań Platerówki tak naprawdę myślę, że najbardziej angażującym elementem było to, że oni występowali w roli krytyków tak naprawdę, bo coś zostało zaaranżowane w przestrzeni mieszkaniowej, dostępnej wszystkim obecnym, wszystkim mieszkającym tam i ich odwiedzających gości i oni po prostu poczuli, że oni mogą to skomentować, że oni w tym momencie są odbiorcą tego działania i ich opinie potem tak naprawdę na bazie tych opinii budowaliśmy kolejne wydarzenia, bo oni też zgłaszali jakby, co im się podoba, co im się nie podoba i tworzyła się dyskusja podwórkowa wśród ludzi, którzy nie obcują na co dzień ze sztuką, o sztuce.
Chociaż czasem jest tak, że te działania nie są interpretowane jako sztuka przez uczestników i przez odbiorców. Coś się dzieje, ale
to jest dla nich
często
ważne.
Jest to takie właśnie... No nie do końca dochodzi do zdefiniowania tego jako sztuki, prawda? Bo tu nie ma jakichś takich estetycznych odniesień, wartości, tylko właśnie nakierowanie na problemy społeczne.
Ale zauważyliście, że...
Na zwrócenie uwagi na pewno.
Że ostatnio coraz częściej jednak sztuka wychodzi z tych sal muzealnych i jednak większa ma publiczność na ulicach, na placach i jeżeli na przykład niezmieniane są ekspozycje, to ludziom się to nie podoba, bo oni chcą podczas spacerów mieć z tym kontakt. kontakt, nawet z tą taką sztuką ludową. My potrzebujemy tych wrażeń artystycznych, no ale jeżeli nie mamy tych artystów, którzy działają w przestrzeni publicznej, to określenie bardzo nielubiane przez was, ale jeżeli was nie ma w tej przestrzeni, to nam tego brakuje.
No tak, ale gdybyśmy gdzieś tam w historię sztuki w przestrzeni publicznej sięgnęli, to ona tak naprawdę od wieków istnieje. Niektórzy gdzieś tam do malowideł z Lascaux nawet sięgają, później sztuka starożytna i tak dalej, ale myślę, że tutaj mamy na myśli sztukę, nie bardziej sztukę w przestrzeni publicznej, tylko bardziej sztukę publiczną. Czyli taką, która nie polega na wystawianiu pomników, jakichś łuków triumfalnych, czyli nie jest to związana z tą pamięcią typu pomnik, tylko z tą pamięcią typu locus bardziej i właśnie z angażowaniem publiczności, z angażowaniem.
No poza tym ludzie bardzo lubią oglądać, jak twórca tworzy. Prawda? Przyglądać się procesowi tworzenia.
Poza tym też zaproszenie ludzi do współtworzenia powoduje, że oni się czują też twórcami. To jest też ważne, że oni wtedy nie traktują tego jako wymysłu jakiegoś artystycznego, tylko czują to, że to jest ich. To jest tak samo jak z kształtowaniem przestrzeni publicznej w takiej formie planowania parków.
Tak, damy wam skwerek.
Tak, że jak, jeżeli na przykład w Warszawie jest taki świetny przykład Balatonu, to jest staw, Gocław, duże blokowisko, no i tam zaplanowano dużą inwestycję nad tym stawem, ścieżki rowerowe, plac zabaw dla dzieci, jakaś kawiarnia, no i cały dramat polega na tym, że te rzeczy nie były skonsultowane z mieszkańcami. W związku z tym mieszkańcy to absolutnie odrzucili. Powiedzieli, jak to? Ta nawierzchnia nie nadaje się dla rolkarzy, którzy tu mieszkają, dla matek z wózkami i dla rowerzystów. Kompletnie jest to zły pomysł. I dopiero jak miasto zaczęło organizować właśnie takie szersze konsultacje, gdzie mieszkańcy mogli mówić na przykład, czego potrzebują na tym placu zabaw, że jest na przykład za mała rozpiętość wiekowa, no to oni to wdrażali. W związku z tym ta przestrzeń była, jest w tej chwili traktowana przez mieszkańców jako ich. Dlatego, że oni mieli szansę powiedzenia, co i rzeczywiście to się sprawdziło. I dla miasta, i dla mieszkańców. Więc taki kompromis no, na tym przykładzie, no to pokazuje, że właśnie może trochę, z trochę innej dziedziny, ale jednak to jest
chcemy
to
decydować, współdecydować.
Tak, i to, co powiedziałaś, chciałam jeszcze zaznaczyć, z moich obserwacji wynika, że te projekty artystyczne zaczynające się jako projekt artystyczny w społecznościach lokalnych często idą w tym kierunku. U ciebie też tak było, że w pewnym momencie zaczyna zahaczać to o kwestie urbanistyczne, planistyczne, związane z mieszkalnictwem, z całą infrastrukturą i wychodzi się od sztuki, a kończy się na życiu.
Tak, dokładnie. No, jedna z byłych pracownic zakładów zwróciła mi uwagę, obejrzała film Ursus znaczy niedźwiedź, mój film, który jest taką dokumentacją działań naszych na terenie Ursusa. I ona do mnie podeszła, pani Zosia, i mówi tak, pani Jaśmino, z tego filmu pani tam wybrzmiewa coś bardzo smutnego, że no już, że byli pracownicy nie mają miejsca, w którym mogą się spotykać. A jest takie miejsce. Jest bazarek nasz. Bazarek. I rzeczywiście co sobotę, bo bazarek jest czynny cały tydzień, ale co sobotę to są pielgrzymki z koszami, siatami mieszkańców Ursusa, ale nie tylko, które tam przychodzą. I właśnie pani Zosia powiedziała, że tam się to życie społeczno-towarzyskie dzieje. Czyli takie miejsca też są istotne. No, no, kto by pomyślał, tak, że bazar, że jest czymś ważnym.
No ale to u nas jest tak na przykład Aleją Kwiatową.
W tak. ogóle za centrum jakimś takim tętniącym
tak,
miasta.
Centrum to nasz brak
sztuczny
centrum.
Dep,
dokładnie,
tak,
który amputacja centrum
ludzi nie gromadzi. Nie?
Ale że takie były miejsca, jak Aleja Kwiatowa, gdzie te kwieciarki sprzedawały kwiaty. Może to nie było najpiękniejsze, najbardziej estetyczne i to było powodem chyba głównym likwidacji tego, natomiast...
Ale tam w to miejsce chodzili mieszkańcy Szczecina, turyści. Niemcy bardzo lubili tam zaglądać.
I ludzie tęsknią.
Tak,
krzyczą
ja tęsknię.
O tym,
ja też.
No właśnie, nie doceniamy takich miejsc. One w tej chwili muszą być przepiękne, tak. czyste, takie Syrena. Same. A właśnie ta cała infrastruktura bazarowa, te nadwierzchki, podwierzchki, nadbudówki, no to też ma swoją magię.
Wracając do naszej rozmowy, bo tak rozmawiamy i o sztuce, i o problemach społeczności lokalnych, i o potrzebie współdecydowania, tworzenia tej przestrzeni, która jest nam przyjazna, wzbogaconej o historię. Jak możemy podsumować naszą dzisiejszą rozmowę? Być może słuchają nas ludzie, którzy siedzą w tej chwili w kręgu rodzinnym. Od czasu do czasu dociera do nich to, o czym mówimy, i zaczną sobie wspominać te swoje miejsca z młodości, miejsca związane z pierwszą właśnie miłością, pierwszą pracą. Nie wiem, dla każdego coś innego jest ważne. Jak można podsumować to nasze spotkanie? Czego tak naprawdę się uczyłyście podczas zaproponowanej przez inkubator kultury akcji?
To skoro inkubator wywołany, to może ja zacznę. Mówię w swoim imieniu, ja mogę to podsumować tak, że dla mnie wszystkie te działania i to, że one są też takie różnorodne i mają odgałęzienia w różne strony, czyli to nie jest tylko sztuka, ale że się właśnie o to wszystko, o inne rzeczy też obija, to by każdy ten element, właśnie go nie nakładać etykiety, nie zamykać w szufladzie, wszystko to traktować jako pretekst do spotkania i do snucia opowieści.
Z mojej strony cieszę się, że pewne bardzo istotne rzeczy tutaj dzisiaj podczas tej rozmowy zostały wypowiedziane. Między innymi właśnie to, że tego typu działanie ma moim zdaniem głównie na celu włączenie tematów, osób, miejsc wykluczonych z powrotem jakby do centrum dyskusji. I poprzez ten proces włączania okazuje się, że ludzie na powrót odzyskują poczucie sprawczości i wpływu na rzeczywistość, które w dzisiejszych czasach okazują się niezwykle ważne.
Tak, bardzo ważny jest właśnie ten aspekt zachęcania do uczestnictwa w kulturze i odkrywania właśnie na nowo pamięci miejsc, jakiejś historii, czyli taki swoisty recykling. I też przypomina mi się wypowiedź jednego z pracowników portu, który jako aktor wystąpił właśnie w akcji, grał w bilarda kostkami lodu, które w fortepianie były umieszczone i rozwieszał ryby. I on właśnie stwierdził, że on się przez uczestnictwo w tej akcji zrecyklingował. Czyli nie tylko my miejsca recyklingujemy, ale ci ludzie też jakby na nowo siebie odkrywają i to jest piękne.
Stają się strażnikami pamięci.
Tak.
Ale też wydaje mi się, że siebie samych też recyklingujemy i zmieniamy się pod wpływem tych wszystkich historii i innych ludzi. Po prostu to nas samych też wzbogaca, ale też daje nam takie potwierdzenie, że nie jesteśmy sami. To, co Kinga mówi, to jest super ważne, że te nasze wspomnienia, też ja często się spotykam, że ludzie mówią, ale ja nic ważnego nie przeżyłem, nie przeżyłam. To w ogóle... Nie, moje wspomnienia są nieistotne. Właśnie są istotne każdego człowieka, bo to, to, co nas wszystkich łączy, to jest potrzeba miłości, właśnie jakiejś wspólnoty, wytworzenia zakotwiczenia, tak, gdzieś w miejscu, ale w tym miejscu muszą być ludzie i to jest takie oszukiwanie siebie. Jeżeli się odgradzamy od wszystkich i bo jest tak niebezpiecznie, to też są jakieś takie iluzje, jakiś chory system się wytworzył, od czego teraz się odchodzi, tak? Bo w Krakowie już przestaje się budować tak grodzone osiedla. Może za tym pójdą też następne miasta, bo to taka antagonizacja tego, że jesteśmy teraz tutaj bezpieczni, jak mamy kamery, mamy ogrodzenia, nie znamy swoich sąsiadów, nie wiemy, kto z nami mieszka, bo jesteśmy tak szczelnie zamknięci. To właśnie to niczemu nie służy. To sami się czujemy źle w tych klatkach.
To jest taki polski fenomen. Nigdzie na świecie nie ma tylu grodzonych osiedli.
No ale będziemy się czuć bezpieczni wtedy, kiedy będziemy znać swoich sąsiadów, a możemy ich poznać podczas takich spotkań lokalnych. No i często właśnie z inspiracji naszych artystów i oby ich było więcej, tych spotkań. Bo ja przyznam, że jeżeli znam swoich sąsiadów, tych młodych i tych starszych, to ja się nie boję iść nawet nocą.
Tęsknię za czasami, kiedy się szło do sąsiada po szklankę mąki.
Ja ostatnio byłam po sól.
Ja też chodzę. Przywracam tradycję
pożyczania. U mnie rzeczywistość wymusiła i naprawdę już kilka razy korzystałam z pomocy sąsiedzkiej.
I tym miłym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Gośćmi magazynu Pożyteczni były panie dr Jaśmina Wójcik, związana na co dzień z Ursusem. Natalia Szostak, szczecińska artystka, dr Karolina Izdebska, która zajmuje się działaniami artystycznymi opartymi właśnie na pamięci lokalnej, no i nasza prowodyrka, zastępca dyrektora Szczecińskiego Inkubatora Kultury, związana ze Stowarzyszeniem Media Design, Kinga Rabińska. Za uwagę dziękuję, Małgorzata Furga. Aha, jeszcze zapomniałam. Zapis dzisiejszej rozmowy będzie dostępny na stronie internetowej i adres www.radioszczecin.pl/pozyteczni. Życzę spokojnej nocy.